Witam, chwała Bogu. Bardzo się cieszę, jak Was widzę. Naprawdę szczerze się cieszę. Ostatnio oglądaliśmy z żoną taką konferencję pewnego psychologa, który mówił, żeby tak nie przesadzać z tymi przywitaniami, bo większość mówców mówi, bardzo się cieszę, szczególnie, zwłaszcza, że widzę Was i tych innych, których też serdecznie witam i najserdeczniej. Więc, ale to się samo nasuwa. Naprawdę cieszę się, że tu jesteście. Myślę, że wszyscy wybraliśmy tą najlepszą cząstkę, jak Marta, będąc dziś w sobotę właśnie tutaj, gdzie możemy się spotkać w imieniu naszego Pana i przede wszystkim Jego uwielbiać. I mam nadzieję, że w tej refleksji, którą się z Wami podzielę, też każdy znajdzie coś dla siebie. Dzisiaj przygotowałem taki temat, może powiedziałbym dla mnie nietypowy, bo nie jest jakiś ani filozoficzny, ani nie jest jakiś szczególnie odkrywczy. Przeciwnie, jest to coś bardzo, powiedziałbym, podstawowego i powszechnego. Pewnie większość z Was już spotkała się z takim terminem czy tytułem Kazanie na górze i ten fragment Ewangelii, zwłaszcza Mateusza, bo on jest w dwóch miejscach, u Mateusza i u Łukasza. On jest nazywany taką istotą, sercem Ewangelii chrześcijaństwa, ponieważ on niesie taki bardzo silny przekaz w pigułce tego, czego Pan Jezus nauczał. Istnieje on, pojawia się w Testamencie, w Nowym Testamencie w dwóch miejscach. Ten obszerny pojawia się u Mateusza i tego dzisiaj pominiemy. Natomiast drugi, dużo mniej znany, pojawia się w Ewangelii Łukasza 6:12, tak jest. I ten będziemy dzisiaj wspólnie powolutku sobie czytać, studiować, opracowywać. Myślę, że od czasu do czasu dobrze nam zrobi taka właśnie analiza kilku zdań. Prosiłbym naszego operatora, żeby wyświetlił. A ja zacznę od tego, że jest to dla mnie przynajmniej pewna ciekawostka, kiedy czytałem najpierw Kazanie na górze, to najbardziej znane u Mateusza, potem to Łukasza, to pierwszy raz spotkałem się z określeniem wcale nie kazanie na górze, tylko kazanie na równinie. Nie wiem, czy ktoś z Was się już spotkał. Nie. Moja żona też była zaskoczona i dlatego też postanowiłem się nad tym na chwileczkę zatrzymać, bo ja osobiście lubię takie ciekawostki, lubię coś przynieść do domu nowego. Wyobraźcie sobie, jak wynika z początku tego, co zaraz przeczytam, to kazanie rzeczywiście odbyło się na równinie. Przeczytam pierwsze kilka zdań i potem się na chwilę zatrzymamy. Łukasza 6:12-49. Ja mam trochę inne tłumaczenie, współczesne. W tych dniach Jezus wyszedł na górę, aby się tam modlić do Boga i na modlitwie do Boga spędził całą noc. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i spośród nich wybrał sobie 12, których też nazwał apostołami. I tutaj na chwileczkę się zatrzymam, bo chciałbym zwrócić Waszą uwagę, że bezpośrednim kontekstem tego całego tego zdania jest właśnie wybór 12 apostołów. I można powiedzieć, że to jest taki moment, kiedy Pan Jezus ukonstytuował pierwszą wspólnotę chrześcijan. I tak naprawdę ten fragment można by nazwać jakby pierwszą chrześcijańską konstytucją. Nas to dotyczy. My żyjemy w czasach, w których jest to dla nas oczywiste. Większość z nas czytała to już wielokrotnie. Dzisiaj przypominamy to sobie. Jest to jakby kamień taki milowy w historii chrześcijaństwa i to należy naprawdę podkreślić, ponieważ tam po raz pierwszy on wybrał 12. My uważamy się dzisiaj za uczniów Pana Jezusa, prawda? Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym ci ludzie znajdowali się 2000 lat temu, kiedy on do nich mówił. Następnie, rozdział 6:17, następnie zszedł z nimi w dół i zatrzymał się na równinie. To zdanie jakby w analizach jest często pomijane. Mateusz w swoim kazaniu na górze nie wspomina o tym nawet i do końca nie wiadomo, jak to było. Może się nasuwać takie przypuszczenie, że dla Mateusza to, że zeszli z góry, na której byli, było to po prostu bez znaczenia. No i rozumiem, że miał ważniejsze treści do przekazania. Natomiast Łukasz zatrzymał się nad tym, że zeszli na równinę. Nie sądzę, żeby Łukasz zmyślał, prawda? Więc nasuwa się przypuszczenie, że być może rzeczywiście tak zwane kazanie na górze wcale nie odbyło się na górze, tylko na równinie. Warto się na tym zatrzymać. Jeśli będziecie mieli chwilę czasu, możecie sobie poczytać w domu. Dużo jest na ten temat informacji i z góry wam mówię, że nie będziecie po tym wszystkim mądrzejsi niż przedtem. Ale sam temat jest bardzo ciekawy. Następnie zszedł z nimi w dół i zatrzymał się na równinie. Towarzyszył mu wielki tłum jego uczniów oraz ogromna rzesza ludzi z całej Judei, w tym z Jerozolimy, a także z nadmorza, z Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go posłuchać i przeżyć uzdrowienie. Uzdrowienia doświadczali również ludzie nękani przez duchy nieczyste, a każdy z tłumu starał się go dotknąć, ponieważ wychodziła z niego moc i leczyła wszystkich. On natomiast skierował wzrok na swoich uczniów i zaczął mówić. Szczęśliwi jesteście ubodzy. U Mateusza to słowo ubodzy od razu zaznacza, jest podkreślone jako ubodzy w duchu lub świadomi swojej nędzy. Zaraz do tego przejdę i dlatego teraz już zaznaczam, o co będzie mi chodziło. Gdyż wasze jest Królestwo Boże. Szczęśliwi, którzy teraz głodujecie, ponieważ będziecie nasyceni. Szczęśliwi, którzy teraz płaczecie, dlatego że będziecie radośni. Szczęśliwi jesteście, ilekroć ludzie was znienawidzą, ilekroć od siebie was odłączą, znieważą i zniesławią wasze imię z powodu Syna Człowieczego. Cieszcie się w tym dniu i z radości skaczcie do góry. W niebie czeka was naprawdę hojna zapłata. Podobnie bowiem ich ojcowie traktowali proroków. Cofnę się na chwileczkę do momentu, kiedy Pan Jezus mówi, że szczęśliwi jesteście ubodzy. Ubodzy i ci, którzy głodujecie. Tak jak mówiłem, u Mateusza jest podkreślone ubodzy w duchu. Ja kiedy czytałem to po raz pierwszy czy drugi, to miałem takie wrażenie, taki wręcz jakby kompleks, że skoro nie jestem ubogi, to jakby już stanowię taką drugą kategorię, już może nie jestem takim najprzedniejszym chrześcijaninem, no bo przecież ubóstwo jest taką cnotą, wydaje się tutaj, a bogactwo jak dalej będzie, już nią nie jest. Ale dziś myślę, że Panu Jezusowi zupełnie nie chodziło w tym momencie o to, aby pochwalać ubóstwo, czy jakby namawiać do ubóstwa. Komentarzy na temat tego fragmentu było dużo. Karol Marx na przykład, który był zagorzałym antychrześcijaninem w pewnym okresie swojego życia, bo było też inny okres w jego życiu, to on na przykład twierdził, że Pan Jezus propaguje uciemiężanie uciśnionych i wzmacnia społeczną bierność, która pogłębia ludzką biedę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja myślę, że tutaj zupełnie Panu Jezusowi nie chodzi o takie cierpienie bezsensowne ascety i żeby mieć depresję i być prześladowanym, bo wiara nadaje wprawdzie sens cierpieniu, ale nie cierpiennictwu. Tutaj nie chodzi o to, żeby coś robić na siłę, nie chodzi o nędzę, tylko chodzi o pokorę. Myślę, że łatwo to sobie, jeśli człowiek się na tym zatrzyma, wyobrazić. Pan Jezus mówi, że ubodzy w duchu, ubodzy, którzy jakby wiedzą, co w życiu najważniejsze. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a reszta cała będzie wam dodana. I w tym znaczeniu należy to rozumieć, a nie za wszelką cenę dążyć do ubóstwa czy do biedy. Z dalszych fragmentów będzie też wynikało, że jakby umiejętność przewartościowania, życie duchowe na pierwszym miejscu, a sprawy materialne na drugim, chce tutaj Pan Jezus podkreślić. Chodzi tylko o to, abyśmy kładli fokus na to, co najważniejsze. Bóg wie, czego potrzebujemy. Bóg nam daje, jak sami wiecie, najczęściej więcej niż potrzebujemy. Samo ubóstwo, bieda nie jest z całą pewnością cnotą. Może w naszym kręgu trudno sobie w ogóle wyobrazić biedę, bo żyjemy wszyscy dosyć dostatnie i najczęściej, jeżeli ktoś rzeczywiście nie domaga, to albo na przykład kupił sobie samochód, którego nie jest w stanie utrzymać, ale trudno nazwać to biedą, raczej można by powiedzieć, że ma trochę mniej szczęścia w myśleniu, jeśli coś takiego zrobił. Może też tak być, że ktoś jest nieco, powiedzmy, leniwy, bo dość powszechna cecha. A lenistwo z kolei ma to do siebie, że chodzi tak wolno, że bieda łatwo może je dogonić. Ale tak jak mówię, nie jest to cnota i niekoniecznie do tego trzeba dążyć. Powinniśmy dążyć do tego, żeby nie były to dla nas rzeczy najważniejsze w życiu. I nie mylić dwóch pojęć, bo w średniowieczu były takie przekonania, że trzeba się umartwiać, biczować i uprawiać taki jakby, no powiedzmy, niedosyt wszystkiego. Jest pewną, ma się pewną korzyść z pewnego niedosytu. Najlepszym przykładem jest post. Pomaga on nam jakby znaleźć tą równowagę, rzeczy doczesne odstawić na drugi plan i nauczyć się na pierwszym miejscu zapraszać do swojego życia to, co duchowe. I w ten sposób no, ujarzmić w pewnym sensie ciało, tak żeby ono nie odzywało się od rana do wieczora. Ale nie jest to nasz cel w życiu być ascetą. Ja z tym miałem pewien problem, teraz to rozumiem. A Bóg w sumie chce, żebyśmy byli radośni, szczęśliwi, ale wszystko w odpowiedniej kolejności. Jeżeli ktoś tego nie potrafi, no to ma pewien problem. Co do ludzi bogatych. Za chwileczkę będzie fragment, który z kolei pokazuje drugą skrajność. Biada wam bogatym, gdyż w pełni odbieracie swoją pociechę. Biada wam teraz opływającym w dostatki, gdyż spadnie na was głód. To słowo biada też nie pojawia się w tym popularnym kazaniu na górze. Pojawia się tutaj u Łukasza. No i o czym ono mówi? Myślę, że bogacz przede wszystkim przez swój konsumpcyjny styl życia i przez to, że w nim właśnie pokłada nadzieję, na tym polega jego problem. Nie w samym bogactwie. I szczerze mówiąc, z mojego doświadczenia wynika, że bardzo często nie bieda nęka ludzi, tylko pragnienie bogactwa. Niemniej ktoś, kto tych pieniędzy ma dużo czy za dużo, może mieć problem z tymi priorytetami i pewnie sami spotkaliście się z tym, że zarozumiałość czy arogancja bogatych ludzi nie jest zbyt dobra, ale zawiść biednych też nie jest lepsza, prawda? Tutaj chodzi zdecydowanie o to, aby ludzie, którzy pokładają nadzieję w sobie, w swoim bogactwie, w swoich osiągnięciach zawodowych, we wszystkim, co nazwalibyśmy jakby no, kuzynką pychy, zarozumialstwa, popełniają tutaj duży błąd i ci mają znacznie trudniej, trudniejszą rolę, bo trudno im na pierwszy plan wysunąć to, co najważniejsze. Cały szereg jest takich fragmentów, które o tym mówią. Na pewno wam się kojarzy taki fragment, który mówi o tym, że łatwiej przez ucho wielbłądzie niż bogaczowi i tak dalej. No na pewno jest to pewien problem. Żyjemy w świecie bardzo materialistycznym, bardzo skomercjalizowanym i myślę, że każdy z nas na słowo pokusa już ma kilka, jak nie kilkanaście impulsów, prawda? Jesteśmy otoczeni tym. Od rana do wieczora bombardowani reklamami i zachęcaniem do kupowania rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujemy. Jeśli człowiek nie ma środków finansowych do zaspokojenia tych potrzeb, bo tak to się definiuje, że są to nasze potrzeby, ja uważam, że niekoniecznie, to bywa zazdrosny, zawistny, niezadowolony, a jeśli ma za dużo, to jest pochłonięty korzystaniem z tego, co nie zawsze jest konieczne, a już zupełnie rzadko jest dobre. O to chodzi w tym fragmencie, a nie o to, że dobra materialne same w sobie są złe. Jeremiasz pisze jedno takie ładne zdanie, które podsumowuje taki punkt widzenia. Przeklęty człowiek, który pokłada nadzieję w człowieku. I następne zdanie, które też bardzo mnie zastanawiało w pewnym czasie, mianowicie biada wam zuchwale roześmianym, gdyż będziecie smucić się i płakać. Może się nasuwać taka refleksja, że śmiech jest czymś no niedobrym, może za wiele powiedziane, niepokornym, prawda? Ale myślę, że tutaj znowu Panu Jezusowi chodzi nie o to, żeby się nie śmiać, tylko chodzi o to, że pogoń za przyjemnościami i radościami może przyćmić to, co naprawdę jest w życiu najważniejsze. Że prawdziwa radość jest rzeczą poważną, a nie jakąś błahostką, a żyjemy w świecie, w którym niestety no, jesteśmy tymi takimi radościami doczesnymi, bardzo często powierzchownymi, przez cały dzień jakby zarzucani. I bardzo często, tutaj występuje zresztą słowo zuchwale roześmianym. Myślę, że chodzi o ludzi, którzy troszeczkę pogardzają innymi, którzy może są pełni pychy i przy tym bardzo zarozumiali, albo nawet aroganccy. Bardzo często to szczęście, które osiągamy, czy osiągają podczas życia doczesnego, ono dzieje się kosztem innych ludzi. Myślę, że o tym też trzeba pamiętać. Jeremiasz znowu pisze na temat takich ludzi coś takiego. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście, wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Następny fragment z Łukasza to jest rozdział 6, 26. Biada wam, ilekroć wszyscy będą mieli was o was dobre zdanie, bo takie ich ojcowie mieli o fałszywych prorokach. Myślę, że tutaj chodzi o taką populistyczną postawę, którą byśmy nazwali, którą widzimy bardzo często w Kościele i na pewno słyszeliśmy cały szereg kazań czy opinii, o których powiedzielibyśmy, że no, mówią wprawdzie naszemu Bogu i mówią o tym, żeby Bogu służyć, ale tak, żeby nie obrazić diabła, prawda? Myślę, że taka populistyczna postawa, nie muszę tego teraz charakteryzować, jest dość popularna i bardzo często stoi ona jakby u drzwi do zwiedzenia, o czym już dzisiaj Mariusz troszeczkę wspomniał. Lecz wam słuchającym polecam, kochajcie swoich wrogów. I tu dość ważne, za chwilę się nad tym zatrzymamy. Kochajcie swoich wrogów, bądźcie dobrzy dla tych, którzy was nienawidzą. Dobrze żyćcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy wam szkodzą. Myślę, że prawdziwa miłość zaczyna się dopiero tam, gdzie się kończy miłość do siebie. Miłość do siebie czy egoizm generalnie myślę, że leży u podstaw wszelkiego grzechu. Kiedyś już na ten temat mówiłem. Myślę, że ta bezinteresowna miłość, o której mówimy, kiedy rozmawiamy o Bożej miłości, to jest coś, co bardzo trudno nam pojąć. I trudno nam sobie w ogóle wyobrazić, że można swoich wrogów kochać, prawda? To jest jakby zupełnie naturalny instynkt. Bardziej nam się podoba chyba starotestamentowe ząb za ząb. Bo wprawdzie można, rozmawiając między sobą, powiedzieć, że no fajnie jest wybaczać i miłość i tak dalej. Ale w gruncie rzeczy, jak tak jesteśmy sami ze sobą i sobie myślimy o jakiejś sytuacji, to myślimy, no ale ząb za ząb, to dopiero było sprawiedliwe, nie? No przecież tak jest, nie? Tak jest, ale Pan Jezus tutaj zupełnie jakby co innego mówi. W ogóle to kazanie i na górze, i to na dolinie, bo na równinie, no bo to jest w sumie to samo. Myślę, że mówi po to, aby jego uczniowie zrozumieli, jak interpretować prawo, bo przecież on mówi wyraźnie, że nie przyszedł po to, żeby znieść prawo, przeciwnie, chce je wypełnić. Bardzo często spotykałem się, kiedy na ten temat czytam z opinią, że wręcz zaostrzył pewne przepisy. Nie będziemy dziś o tym mówić, ale w tym dłuższej wersji kazania tam jest na przykład napisane, jak to z cudzołóstwem i z innymi grzeszami. Tam już wystarczy tylko spojrzeć na kobietę, nie trzeba popełniać z nią grzechu, wystarczy na nią pożądliwie spojrzeć i już popełnia się pewien grzech. Myślę, że jest to tak, że my jako ludzie i nasz wymiar ludzkiej sprawiedliwości ogranicza się do karania naszych uczynków, bo my przecież nie wiemy, co tkwi w głowie drugiego człowieka i byłoby bezsensem i niesprawiedliwością karać człowieka za jego myśli, których tak naprawdę nie znamy. Natomiast z Bogiem jest zupełnie inaczej. Nie możemy się dziwić, że już nasz zamysł, bo przecież to jest istota problemu, że już nasz zamysł może być, czy powinien być z punktu widzenia Bożego ukarany. Stąd jakby to zaostrzenie prawa. Ale przejdę do tego, jak się tego nie bać, będąc chrześcijaninem, bo przecież nie ma takiej rzeczy, z którą, mając Ducha Bożego, nie moglibyśmy sobie poradzić. O tym też nas Słowo Boże zapewnia. Lecz wam słuchającym polecam. Tak, tutaj byliśmy. Myślę, że przede wszystkim ta miłość, o tak, bo o tym przecież mówimy, ta bezinteresowna Boża miłość, polega tajemnica wierzy chyba tutaj, aby sobie w każdej istocie ludzkiej, tak jak Bóg potrafi, przynajmniej po części, spróbować wyobrazić sobie Bożą istotę, Boże stworzenie. Wtedy myślę, nie będziemy tak bardzo skrzywieni, patrząc przez swój ludzki, egoistyczny pryzmat. Zobaczcie, ile my mamy uprzedzeń. Wystarczy nieraz mieć inny kolor skóry, wystarczy inaczej się ubierać. To już swoją drogą sugeruje, że ktoś słucha innej muzyki i tak dalej, i tak dalej. Pewien osąd mamy już na samym początku, a co dopiero, jeśli charakter czyjś nam nie pasuje. Natomiast Bóg jest zupełnie pozbawiony tych przesądów, tych ocen, tych uprzedzeń i potrafi nas kochać miłością obiektywną. Myślę, że czym więcej będziemy się starać dostrzegać w innych ludziach istoty Boże, które chodzą podobnie jak my po ziemi i albo już poznały Pana Jezusa, albo czekają na ten moment i byłoby to naszym pragnieniem oczywiście, aby jak najwięcej ludzi zostało zbawionych, wtedy będziemy postrzegali ludzi w taki sposób, w jaki Bóg chciałby, abyśmy ich widzieli. Wiem, że wielu z nas ma już taki dar. Niektórzy z nas mają, wszyscy myślę, mamy to miękkie serce, które Bóg nam dał, prawda? Serce mięsiste. Każdy z nas, kiedyś już o tym mówiłem, troszeczkę inne dary. Ale ja u niektórych z nas dostrzegam na przykład tą umiejętność postrzegania innych ludzi jako dzieci Boże. To się objawia cierpliwości, w takiej dobrotliwości, w takiej miłosierdziu i miłości. Mnie tego nieraz trochę brakuje, muszę wam się przyznać, a u niektórych z kolei widzę, warto nad tym pracować. I o to właśnie Panu Jezusowi chodzi, abyśmy kochali swoich, no wręcz wrogów, swoich nieprzyjaciół. I myślę, że jeśli człowiek tą umiejętność posiądzie, to potrafi to miłosierdzie okazywać nawet ludziom na ulicy. Przecież ludzie na ulicy, do których wychodzą często ewangeliści, czy to są narkomani, czy alkoholicy, czy prostytutki, to nie są ich przyjaciele. Bardzo często są to ludzie ideologicznie tak wykrzywieni, że są potencjalnymi wrogami, nie wspominając jakieś sprawy natury agresji i ich socjalne zachowania. A mimo to miłość do Boga potrafi w nas taki rodzaj współczucia czy sympatii, miłości wywołać. I o to właśnie chodzi, abyśmy tej cechy się uczyli. Temu, kto ci wymierza policzek, nadstaw też drugi. A temu, kto ci odbiera płaszcz, niebroń i koszuli. A propos policzka, to podobno w tamtych czasach było to straszna zniewaga. Nawet można było wylądować w sądzie. Więc to nie tylko taki symbol z tym policzkiem, ale ktoś kiedyś ładnie powiedział, że cierpieć niesprawiedliwie to pożyczać Bogu. I myślę, że to też taka fajna cecha, umieć swoje ludzkie ambicje, swoje aspiracje, swoją godność, jak to powiedział prawdziwy mężczyzna, godność swoją i swoją męskość w pewnych sytuacjach umieć jakby schować i postąpić tak, jak postąpiłby Pan Jezus. To w sumie najprostsze chyba rozwiązanie. Bardzo często, kiedy moja żona chce mnie pouczyć, mówi do mnie, zastanów się, co by Pan Jezus zrobił na Twoim miejscu. I najczęściej ma rację. Wprawdzie nieraz uda mi się jakiś argument znaleźć, który typu, no ja nie jestem Panem Jezusem albo coś w tym rodzaju, ale generalnie to przeważnie ma rację. każdemu, kto cię prosi, dawaj, a od tego, kto bierze co twoje, nie żądaj zwrotu. Zauważyłem, że rzeczywiście, że kto daje biednym, temu Bóg bardzo chętnie pożycza. Mówię pożycza, bo tak naprawdę my mamy świadomość, że wszystko, co mamy w tym przedziale materialnym na ziemi, to nie są nasze rzeczy, tylko pożyczone, prawda? Myślę, że to piękna cecha, o której przy wielu innych okazjach mówiliśmy. No znowu takie wyzwanie, pożyczyć komuś pieniądze, wiedząc, że nie odda, nie? Nie będę się nad tym zatrzymywał. Myślę, że jest to nastawienie serca, które Bogu bardzo by się podobało. Myślę, że wszyscy chcielibyśmy mieć takie nastawienie serca, ale nie każdy z nas będzie się modlił, aby to rzeczywiście w naszym życiu nastąpiło. No bo czy ja jutro chciałbym rzeczywiście mieć takie pragnienie, żeby komuś pożyczyć 100 euro, wiedząc, że mi nie odda, nie mówiąc już o tym, że co to za chrześcijanin, który mi nie odda, jak pożycza i tak dalej. Często myślimy swoimi kategoriami. Myślę, że często pokornie powinniśmy się modlić o to, aby nasze serce, to mięsiste, przemieniało się na wzór Pana Jezusa i mieć tą świadomość, że to na pewno jest dla nas najlepsze. Ja pewnych rzeczy też nie rozumiem, ale wiem, że jest to najlepsze. A kiedy uda się rzeczywiście coś w życiu duchowym osiągnąć i zrobić jeden mały krok do przodu i już się go zrobi, to potem widzę, że rzeczywiście to jest dobre, że nic lepszego nie mogłoby mi się przydarzyć. No jest to jedna z takich trudnych rzeczy, tak jak mówię. Teraz trochę dłuższy fragment, ale nie będzie już dzisiaj długo. Traktujcie innych tak, jak sami chcielibyście być traktowani. No myślę, że z tym nie mamy problemu. Jeśli kochacie tych, którzy was kochają, to cóż wam wynagradzać? Przecież i grzesznicy kochają tych, którzy ich darzą miłością. Albo jeśli czynicie dobrze tym, którzy dla was są dobrzy, to cóż wam wynagradzać? Grzesznicy czynią to samo. Jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, to cóż wam wynagradzać? Grzesznicy również pożyczają grzesznikom, aby odebrać tyle samo. Ale kochajcie waszych wrogów, czyńcie dobrze, pożyczajcie, nie oczekując nic w zamian, a otrzymacie hojną zapłatę i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest życzliwy dla niewdzięcznych i złych. Wzorem też swojego Ojca bądźcie miłosierni. Kiedyś wyczytałem takie mądre zdanie, które bardzo tutaj pasuje. Wzorem też swojego Ojca bądźcie miłosierni. Dobroć ma Boże serce, a litość Boże spojrzenie. I kiedy nabieramy tych cech, to wtedy upodabniamy się rzeczywiście do naszego Ojca. Skojarzyła mi się taka sytuacja czy osoba, z którą pracuję, bo to jest rzeczywiście bardzo ciężko lubić i kochać i błogosławić kogoś, kogo się nie lubi. Wspomnę chwilę o mojej pracy. Tam, gdzie jestem, pracuję od zaledwie 4 lat i pierwszy okres był taki dość mozolny. Potrafiłem na grupę ludzi, którzy, mogę mówić po polsku, bo oni nie będą tego słuchali, w każdym razie, którzy mentalnie bardzo się ode mnie różnią, różnią się, jeśli chodzi o charaktery i praktycznie o cały szereg takich jakby socjalnych zachowań. Więc nie było to dla mnie łatwe. Ale jeden z tych ludzi był od początku szczególnie trudny, szczególnie był nieprzyjemny, niemiły. Kiedy tylko tam się po raz pierwszy pojawiłem i wypytywałem, co to jest za typ, to każdy, kto go raz już poznał lub miał z nim do czynienia, mówił, och, z tym to lepiej się w ogóle nie zadawać, nie pytaj wcale, bo to taki typ. No i rzeczywiście, typ wyjątkowy. Człowiek, o którym byśmy powiedzieli, naprawdę bardzo trudny, niemiły, jakby zawistny. Jeśli w ogóle się do ciebie odzywa, to tylko w takim tonie, żebyś ty miała świadomość, że ty to już nic nie rozumiesz, nie umiesz, jesteś kompletnym zerem, który musi szuka takiego potwierdzenia. Każda rozmowa z nim to nieprzyjemne doznanie, a każdy dzień, kiedy go nie ma, kiedy ma urlop, to jest dla nas wielka radość, naprawdę. Chociaż pozornie mamy więcej pracy, ale nie jest to prawda, bo jest bardzo leniwy. A że jest na stanowisku, tak o pół stanowiska wyżej od nas, więc może sobie na to pozwolić. Musimy jakby pracować za niego. Jest niekoleżeński, leniwy, niemiły, arogancki. Trudno spotkać takiego człowieka. Mam 53 lata, pierwszy raz spotkałem. I wiecie, często modliłem się o tego człowieka, modliłem się głównie to w taki sposób, żeby Pan Bóg raczej coś zrobił z tym, nie? A nie, żeby go błogosławił tak od razu. No, do tego trzeba dojrzeć. W każdym razie wyobraźcie sobie, że nie dalej jak w zeszłym tygodniu wróciłem z urlopu i dowiedziałem się, że on musi być operowany i nie będzie go przez jakiś czas, że ma jakieś problemy natury psychicznej, bo go zostawiła dziewczyna i nie będzie go jeszcze dłużej, czyli przez dwa czasy. Pożegnał się i poszedł, chyba w czwartek czy w piątek. Ale potem dowiedziałem się, że oprócz tego jeszcze ma problemy z alkoholem i musi iść na przymusową kurację. Miałbym normalnie, czy oczekiwałbym od siebie jakby z pewnej satysfakcji, radości. No, wydarzyło się praktycznie to, czego mógłbym się spodziewać, życzyć sobie i innym, bo jest nas czwórka. I to naprawdę wydarzyło się tak w dużym stylu, można powiedzieć. Ale wiecie, pierwszy raz naprawdę poczułem taki żal, taki smutek z powodu tego człowieka. Zrobiło mi się go naprawdę żal. Myślałem sobie, no naprawdę się prawie wzruszyłem, mimo że trudno do tego człowieka czuć jakąkolwiek sympatię. Zrobiło mi się go żal i muszę wam powiedzieć, że poczułem wobec niego coś w rodzaju takiego miłosierdzia. Wobec człowieka, o którym musiałbym powiedzieć, że no, nie, że go nienawidzę, ale to nie jest z całą pewnością moja sympatia, przeciwnie. Czasem Bóg porusza w nas takie struny właśnie no w takich chwilach. Myślę, że warto się nad tym zatrzymać, bo ja sobie pierwszy raz od 4 lat uzmysłowiłem, że to jest dziecko Boże, ten człowiek. Znaczy dziecko Boże, to jest stworzenie Boże. To nie jest człowiek, który zna Boga, ale to jest stworzenie Boże. I że prawdopodobnie, bo ja tego nie rozumiem, ale wiem, że tak jest, bo znam Słowo Boże, że go Bóg kocha. Kocha go i tęskni za nim i myśli o tym, że zostało mu ileś tam lat życia, podczas których no najlepiej było, jakby się nawrócił i jeszcze przyniósł jakiś owoc. My mamy troszkę chybione nieraz punkty widzenia, skrzywione, zmanipulowane przez rzeczywistość. Boża miłość jest inna. Powinniśmy do tego dojrzeć, dążyć na pewno również i kiedy takie doświadczenie w życiu mamy, to warto się nad tym zatrzymać, zapytać się jakby wewnętrznie siebie, co to jest, jak to działa, skąd to się wzięło, bo ja myślę, że to są cenne refleksje. Myślę, że o tym właśnie Pan Jezus tutaj pisze, aby kochać swoich wrogów i tych, którzy nas źle traktują. Przejdę do następnego fragmentu. Chciałem jeszcze raz podkreślić to zdanie, które mi się podoba. Dobroć ma Boże serce, a litość Boże spojrzenie. Przestańcie osądzać, a nie zostaniecie osądzeni. Przestańcie potępiać, a wówczas nie zostaniecie potępieni. Przebaczajcie, a dostąpicie przebaczenia. Dawajcie, a będzie wam dane. Wtedy porcję dobra, ugniecioną, ubitą, z naddatkiem wsypią wasze zanadrze. Bo jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Przeczytam jeszcze króciutko taki fragment z Rzymian, listu Rzymian, w którym Paweł pisze coś takiego. Nie masz zatem wymówki, ty, który osądzasz bliźniego, potępiając jego, potępiasz przy tym siebie. Sam bowiem jako sędzia postępujesz podobnie, a wiemy, że wyrok Boży na winnych takich czynów jest jak najbardziej słuszny. Czyż więc liczysz na to, że ty, który potępiasz innych, a sam postępujesz tak samo, że unikniesz kary? Chciałem tu się zatrzymać nad jedną rzeczą, bo my samo zagadnienie chyba znamy. Natomiast zwróciło moją uwagę subtelna różnica między oceną a osądzaniem. Bo przecież z jednej strony Słowo Boże zaleca nam, abyśmy pewnym postawom się przyglądali, pewne postawy naśladowali, nawet siebie nawzajem, prawda? A pewne z kolei mamy negować, te złe. I mamy przecież wyraźne wskazówki właśnie w Piśmie Świętym. Więc nieraz jakby dochodzi do takiego konfliktu, no tak, przyglądać się, osądzać, czy nie osądzać, prawda? I tutaj no taka gra słów. I myślę, że warto się nad tymi słowami dwoma zatrzymać. ocenić i osądzić. Bo ocena to jest jakby nasze spojrzenie na jakieś zagadnienie, nie stawiając siebie powyżej, prawda? Oceniamy czyjąś postawę, oceniamy czyjeś myślenie, oceniamy nawet nieraz, jak ktoś jest ubrany, oceniamy, co mówi. I myślę, że w tym nie ma nic złego. Myślę, że ocena to jest o tyle fajna, to jest fajna postawa, bo na tej podstawie możemy się uczyć. Więc umiejętność oceniania innych postrzegałbym jako pozytywną cechę. Natomiast jeśli przyjrzymy się osądzaniu, to już jest to jakby taka postawa patrzenia na kogoś z góry, takiej obserwacji, no i krytykanctwa. Lubimy bardzo osądzać. Gdybyśmy nie lubili osądzać, żyć życiem innych ludzi, no powiedzmy tak, to by nie było takich statystyk, jeśli chodzi o oglądalność telewizji czy na przykład seriali. Przecież to nic innego, tylko pragnienie życia życiem innych ludzi. Porozmawianie na ten temat, no i najczęściej osądzanie. I wśród tego osądzania, jak się tak zastanowimy, to są takie dwie postawy. Pierwsza jest taka postawa właśnie sędziego, takiego kata. I wtedy mówimy, no tak, co on zrobił? Ja bym w życiu tak nie zrobił. Nie? Jaki on jest głupi, spójrz. Jak można coś takiego wymyśleć? Nie? I tak dalej, i tak dalej. Z góry osądzamy postępowanie czy myślenie człowieka w sposób negatywny. My zrobilibyśmy na pewno inaczej, na pewno zrobilibyśmy lepiej, na pewno zrobilibyśmy szybciej. I ładniej by to wyglądało i w ogóle miałoby to ręce i nogi. A ten ktoś nie ma pojęcia. Ale jest jeszcze taka druga postawa, na którą może nie zwróciliśmy uwagi, że jest to taki wariant takiej ofiary, takiej osoby skrzywdzonej, która jakby zazdrości, ma postawę taką roszczeniową, ale to ona już nie stawia się tak na górze jak sędzia, tylko tak niżej. Ja to takie dzieciństwo miałam, temu to tam dobrze jest, ale jemu się powodziło, on się tak urodził, oni zawsze mieli pieniądze. Ja to do szkoły musiałam sobie bułki sama robić, pieniędzy nie mieliśmy i tak dalej. Wiecie, o co chodzi? To jest taka postawa, jakby schodzimy o półkę niżej i rozczulamy się często nad sobą, ale generalnie w gruncie rzeczy po to, aby ocenić kogoś innego. Gdybyśmy my byli na jego miejscu, gdybyśmy mieli taki sam start, gdybyśmy mieli takie samo dzieciństwo albo te możliwości, albo wykształcenie, ho, 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 co by wtedy było. Niemniej są to postawy, które oceniają i tylko na to chciałem zwrócić uwagę, abyśmy osądzają, abyśmy oceniali, a nie osądzali. Przejdziemy do wersetu 6:39. Przytoczył mi też przykład, czyż niewidomy może sprowadzić niewidomego, czy obaj nie wpadną do dołu. Nie ma ucznia nad mistrza, każdy dobrze przygotowany jest jak jego mistrz. Tutaj myślę, że chodzi, powiem o tym tylko króciutko, żeby tego nie pominąć, nie ma ucznia na mistrza. Myślę, że chodzi o taką postawę jakby no, pewnego zwiedzenia. Jak się przeczyta, jest taki fragment w liście do Galacjan, gdzie Paweł pisze, że ktoś porzucił, gdzie Paweł pisze tak, że ktoś porzucił naukę i poszedł za nauką zwodniczą. Myślę, że chodzi tutaj właśnie o takie duchowe dewiacje, o zwiedzenie, kiedy odchodzi się od czystej, zdrowej nauki, idzie w jakimś innym kierunku. Jak to jest, że widzisz drzazgę wokół swego brata, a belki we własnym nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu, bracie, pozwól, że wyjmę drzazgę z twojego oka, gdy we własnym oku nie dostrzegasz belki. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę ze swojego oka, wtedy zaczniesz widzieć wyraźnie i będziesz w stanie usunąć drzazgę z oka twojego brata. Jeden z filozofów już kiedyś powiedział, że cechą głupoty jest dostrzegać błędy, nie zauważając swoich. To chyba był Cyceron. Myślę, że warto się przyglądać owocom, dlatego, że one bardzo dużo mówią o tym, czy są one wynikiem zdrowej, czy chorej nauki, prawda? W dalszym ciągu mówi tutaj autor, nie ma bowiem drzewa dobrego, które rodziłoby niedobre owoce, ani drzewa złego, które rodziłoby dobre. Każde drzewo poznaje się po jego owocu. Z cierni przecież nie zrywa się fig, ani z krzewu jeżyn. Człowiek dobry z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a niegodziwy ze złego wydobywa zło, gdyż z obfitości serca mówią jego usta. Generalnie rzecz biorąc, w całym tym fragmencie, o czym jeszcze nie wspomniałem, powinniśmy zwrócić uwagę na to, że jeśli chodzi o cierpienie, jeśli chodzi o tą skromność, o której mówiliśmy, o prześladowania, to chodzi tutaj oczywiście głównie o to, że spotkają one ludzi, którzy będą naśladowali Pana Jezusa. I na tym należy się skupić, że nie jest to jakby bieda, która przychodzi sama z siebie. I ona sama, raz jeszcze podkreślę, nie jest żadną pozytywną cechą charakteru. Chodzi głównie o prześladowanie w imieniu naszego Pana Jezusa. W liście do Tymoteusza jest taki krótki fragment. Wszyscy, którzy chcą być pobożni w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Natomiast ludzie źli i oszuści będą coraz bardziej brnąć w zło. Sami błądząc, również innych, będą wprowadzać w błąd. A do Koryntian pisze, obawiam się jednak, czy w jakiś sposób, podobnie jak wąż zwiódł Ewę, swoją przebiegłością wasze myśli nie zostały skażone i odwiedzione. Myślę, że Pan Jezus już wtedy wiedział, jak bardzo ważną w Kościele kwestią będzie kwestia zwiedzenia, kwestia innej nauki. One się pojawiały od samego początku i pewnie do samego końca będą się pojawiać. Myślę, że wszyscy tutaj musimy być bardzo wyczuleni. Dzisiaj nie jestem w stanie, nie jest też moim celem mówić na temat zwiedzenia czy rodzajów zwiedzeń. Myślę, że wszyscy znamy troszeczkę ten temat. Najważniejsze, zgodnie z zaleceniem całego Pisma, abyśmy trzymali się tego Pisma, abyśmy czytali Pismo Święte, ono zawsze na pierwszym miejscu. Nie jestem przeciwnikiem konferencji czy literatury, przeciwnie. Uważam, że książki bardzo poszerzają horyzonty. Lubię książki rzeczowe, historyczne, ale nigdy nie będzie to dla mnie rzecz, która stoi na pierwszym miejscu. Czasem wydaje mi się nawet, że może zbyt mało słucham konferencji czy kazań. Wolę jednak zimne, suche informacje, ale to jest bardzo indywidualne. Myślę, że każdy mówca potrafi troszeczkę pokazać rzeczywistość, przepuścić przez swój pryzmat. Każdy z nas jest troszeczkę subiektywny. Myślę, że Pismo Święte powinniśmy przede wszystkim czytać, wchłaniać tak, jak ono zostało nam przekazane, a sprawy natury komentarzy, konferencji, które zachęcają, literatury, które objaśnia, raczej na drugim miejscu. Wiem z doświadczenia, że jeśli zacznie się od końca, niekoniecznie musi mieć to pozytywne skutki, jeśli chodzi o rozwój duchowy. Nie mówiąc już o tym, że Pismo Święte naprawdę działa. Wewnętrznie myślę, że większość z nas wiecie, jak to jest. Kiedy je czytamy, to przychodzi taki moment, że to we wspaniały sposób do nas przemawia. Nagle wiemy, że to jest coś, na co Pan Bóg chce, abyśmy zwrócili uwagę. Prawda? I to ma do siebie tylko Słowo Boże, żadna literatura tego nie zastąpi. Mało tego, myślę, że bardzo często najlepszą drogą do zwiedzenia jest właśnie studiowanie przy różnych pozycjach, aż w końcu gdzieś w jakimś ciemnym kącie ktoś nas czymś zwabi, co pozornie wydaje się interesujące, ale może nasz zdrowy światopogląd bardzo skrzywić. I powtórzę coś, co mówiłem już we wtorek, że człowiek jest jak woda, łatwo go nabrać. No i mamy chyba ostatni fragment. Tak, 6:46. Dlaczego zwracacie się do mnie, Panie, Panie, a nie stosujecie się do tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest ten, który przychodzi do mnie, słucha moich słów i robi z nich użytek. Przypomina on budowniczego, który zrobił głęboki wykop i postawił fundament na skalę. Gdy przyszła powódź i strumień, wody uderzyły w ten dom i nie zdołały go poruszyć. ponieważ był on dobrze zbudowany. Ten natomiast, kto wysłuchał moich słów, lecz nie zrobił z nich użytku, przypomina człowieka, który zbudował dom na gruncie, lecz bez fundamentu. W czasie powodzi budynek szybko runął i pozostało po nim wielkie rumowisko. Myślę, że większość z Was zdaje sobie sprawę, bo wynika to z wielu fragmentów Słowa Bożego, jak ważne jest naśladowanie Pana Jezusa, a nie tylko intelektualna świadomość czy historyczna świadomość tego, co mówi Pismo Święte. I czasem wydaje nam się, zwłaszcza jak czytamy taki fragment jak ten dzisiejszy, że pewne rzeczy są jakby dla nas zbyt trudne czy nie do przeskoczenia. Ale niekoniecznie tak musi być, bo kiedy się zastanowimy, ile korzyści natury duchowej mamy z faktu posiadania Ducha Świętego, to powinniśmy wiedzieć, że nawet te pozornie trudne czy niemożliwe rzeczy, one nie powinny stanowić aż takiego wielkiego problemu. Zwróćcie uwagę na taki fragment, który mówi o tym, że Bóg daje nam mięsiste serce. Ja myślę, że większość z Was już to u siebie zauważyła, prawda? U mnie to było dość dawno temu, kiedy nagle oglądając telewizję, czy patrząc, jak starsza pani przechodzi przez ulicę, albo dziecku spadł lizak na podłogę i płacze, to miałem jakby łzy w oczach, od razu człowiek się wzrusza. Znacie to uczucie? Takie współczucie wobec innych ludzi. To jest na pewno zbudowane na rodzaju miłości, którą kocha nasz Pan Bóg. I Duch Boży w tym momencie przekazuje nam właśnie ten rodzaj Bożej wrażliwości. Myślę, że większość z Was zauważyła u siebie taki moment w życiu, kiedy staliśmy się o wiele bardziej wrażliwi, kiedy zaczęliśmy się wzruszać jako faceci. No ja miałem na początku z tym pewien problem, nawet oglądając pozornie zwykły film, żeby nie powiedzieć głupi, nagle zacząłem się wzruszać. To było dla mnie trochę niezręczne na początku, przyznam, w obecności mojej żony. Teraz nadal też nieraz jest. Nawet nie wiem, skąd się to nieraz bierze. Kiedyś tego zupełnie nie miałem. To jest właśnie to dobre, mięsiste serce. I jeśli Bóg nam to serce dał, to już zmienia jakby postać rzeczy. Możemy żyć w przekonaniu, że jest nam instynktownie łatwiej sprostać Bożym wymaganiom na tej drodze. Wystarczy poddać się temu. Wystarczy poddać się działaniu Ducha Bożego i jakby popłynąć z tym pięknym, wzruszającym uczuciem. I wiecie, czytałem, że to kazanie na górze jest definiowane jakby jako nowy dekalog, tak to pisze. Nowy dekalog, czyli jakby zespół nakazów, zakazów czy zaleceń, prawda? Często się tej formy używa. A ja wam powiem, że z mojego punktu widzenia, jeżeli się zmieni nastawienie serca, to wobec praktycznie wszystkich tych punktów, o których mówiliśmy, które często wydają się jakby trudne do wypełnienia dla nas ludzi, pasuje takie przysłowie: jak ktoś chce, to nie musi. Prawda? Jeżeli coś wypływa głęboko z naszego serca, jeśli jest to pragnienie, nastawienie serca, to w tym momencie do wielu, wielu rzeczy zupełnie nie musimy się zmuszać. Przyszło mi teraz do głowy to 100 euro, o którym mówiłem, które miałbym komuś pożyczyć i wiedziałbym, że ktoś nie odda. No, powiem wam szczerze, jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację w momencie, kiedy mam bardzo dobrą relację z Bogiem i Bóg poruszyłby moje serce. Myślę, że to jednak jest realne. Wiecie, że to warto nad tym pracować. To jest naprawdę rzecz, na którą warto się zatrzymać i warto chcieć dążyć do tego, aby upodabniać się do Boga po prostu, upodabniać się do Pana Jezusa. Na koniec przeczytam wam fragment, jedno zdanie świętego Pawła, który na ten temat mówi. Paweł zawarł nowe prawo Pana Jezusa, o którym mówiliśmy, w takich słowach. Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrym zwyciężaj. Rzymian 12:21. I to rzeczywiście pasuje, myślę, do tego, o czym dzisiaj mówiliśmy. Do tego, aby kochać wszystkich, próbować kochać wszystkich, aby nikogo nie oceniać i nie oskarżać. Adam Mickiewicz powiedział fajne zdanie, które chciałem wam przeczytać na koniec i jakby zadedykować wam, aby stało się również pragnieniem naszych serc. Wiedzcie, że dla poety jedna tylko droga w sercu szukać natchnienia i dążyć do Boga. Amen.